Nie tylko rozrywkowa niedziela radiowa na dwa dni przed spotkaniem wokół pierwszego w tym roku numeru kwartalnika Akcent. Redaktor Bogusław Wróblewski, dzień dobry.
Bardzo mi miło, że mogę znowu spotkać się z Państwem.
Cieszy nas Twoja stała w niedzielne poranki obecność. Numer pierwszy, jak zawsze pełen poezji, opowiadań, eseistyki, ale też mamy tutaj coś specjalnego, co rozpoczyna pewien cykl.
Tak, rzeczywiście to jest taka nowość, którą wymyśliliśmy w momencie, kiedy uświadomiliśmy sobie wspólnie z zaprzyjaźnionym z redakcją i stale z nią współpracującym byłym ambasadorem, jego ekscelencją Andrzejem Jaroszyńskim, że Lublin jest jednym z nielicznych miast w Polsce, które mają spory region konsulów honorowych, bo jest ich 10 i to są przedstawiciele różnych krajów, poczynając od sąsiednich, takich jak Czechy, po nieco bardziej oddalone jak Austria czy Węgry, po zupełnie egzotyczne takie jak Peru. Redakcja Akcentu doprowadziła do tego, żeby panowie spotkali się po raz pierwszy zresztą u nas na staromiejskim poddaszu w siedzibie redakcji Akcentu. Zaprosiliśmy po prostu wszystkich tych konsulów. Na 10 przybyło 9. Jeden z nich nie mógł się pojawić. I postanowiliśmy, że każdy z nich sukcesywnie będzie prezentował coś, co w kulturze kraju, który reprezentuje, uważa za ciekawe, za interesujące, co może też w jakiś sposób obejść czy zająć uwagę czytelnika Akcentu. I na pierwszy ogień, że się wyrażę może zbyt batalistycznie, wystąpił konsul honorowy Węgier, jego ekscelencja Artur Sienkiewicz, który zaproponował po pierwsze taką sympatyczną podróż po węgierskich atrakcjach turystycznych, architektonicznych czy cywilizacyjnych może szerzej. I to nie z miejsca, które Polacy zwykle znają, czyli okolice Debreczyna, Egeru, a najdalej Budapesztu, tylko znacznie dalej. To już jest blisko zachodniej granicy Węgier, właściwie północno-zachodniej. Tam są atrakcyjne miejscowości, które mają się czym pochwalić. Jak twierdzi pan konsul Artur Sienkiewicz, warto je odwiedzić. Ale to nie tylko o to nam chodziło i nie na tym polega zasadnicza wartość tej rekomendacji, której Artur Sienkiewicz udziela. Chodzi o to, że on proponuje teksty, które w tym samym numerze są drukowane. Jeden z nich to są wiersze interesującej węgierskiej poetki Magdy Fizesi, pewnie by się wymieniło, która mieszka na terenach dawnego Siedmiogrodu, ale dzisiaj już poza granicami węgierskimi. Na ten temat zresztą pisze Konrad Sutarski w tym samym numerze i ten tekst również wspólnie z panem Arturem Sienkiewiczem rekomendujemy. To jest tekst o węgierskiej poezji tworzonej za granicą. Ta mniejszość węgierska w przyległych krajach po traktacie w Trianon z 1920 roku stała się dosyć liczna i na terenach Rumunii, i na terenach Słowacji, a nawet na terenie Ukrainy, gdzie powstają bardzo interesujące teksty literackie tworzone w języku węgierskim przez mieszkających tam Węgrów. I to są takie dwie rekomendacje. Poezja Fizesi i esej Konrada Sutarskiego, notabene Polaka, który ze względu na miłość do Węgierki w młodości osiedlił się w Budapeszcie i jest tam bardzo cenionym, choć już na emeryturze, konstruktorem maszyn rolniczych. Doskonały poeta, który jest konstruktorem maszyn rolniczych, jest po Politechnice Poznańskiej i tam między innymi skonstruował Węgrom, no to już dobre 30-40 lat temu, bardzo wydajny kombajn do zbioru papryki. Nie można chyba bardziej Węgrów uszczęśliwić, niż usprawniając im takie właśnie zbiory. Ale Konrad Sutarski jest znany jako poeta, eseista, dobrze włada oboma językami, więc też tłumaczy oczywiście z węgierskiego na polski, ponieważ to polski jest jego językiem urodzenia, jest językiem, do którego tłumacz ma jakby większe prawo i kompetencje, żeby na niego przekładać. No i jest jeszcze wśród tych rekomendowanych przez Artura Sienkiewicza tekstów jedna rzecz, która może być bardzo dla nas interesująca, dla nas, tu stawiam się w roli czytelnika akcentu, mianowicie esej dotyczący syna Aleksandra Fredry. Ostatnio dużo mówiliśmy na temat Fredry i ze względu na jego rok, i ze względu na działania Fundacji Szeptyckich i to, że się po prostu przypomina. Zresztą na antenie nie tylko rozrywkowej niedzieli radiowej też Państwo o tym słyszeliście. Okazuje się, że Jan Aleksander Fredro, bo takie imiona nosił syn znanego dramatopisarza, był bohaterem Węgierskiej Wiosny Ludów. Że on dzięki jego interwencji został uratowany w bitwie pod Tymoszwarem jeden z oficerów węgierskich. W czasie, kiedy powstanie już chyba nie miało szans na powodzenie, Węgrzy się wycofywali przed naporem armii austriackiej i w jednej z takich bitew bardzo się Jan Aleksander Fredro zasłużył. I tę batalię, czy właściwie tę scenę batalistyczną upamiętnił na jednym z obrazów akwareli Juliusz Kossak. I wokół tego obrazu István Kovács, zaprzyjaźniony z akcentem i z Lublinem, członek Rady Programowej Akcentu, historyk i poeta, wokół tego István Kovács zbudował tę swoją eseistyczną narrację. Więc to jest ten motyw węgierski, który jest początkiem cyklu prezentacji konsulów honorowych różnych krajów, jacy rezydują w Lublinie. W akcencie pozwoliliśmy im zobaczyć się w komplecie po raz pierwszy. To zdumiewające, ale oni wcześniej ocierali się tylko o siebie. Nikomu nie przyszło do głowy, żeby tym bogactwem związanym z ich obecnością w Lublinie jakoś się zainteresować, pochwalić i wyciągnąć z tego praktyczne wnioski. Ja o tym powiedziałem kolegom, którzy przygotowują aplikację Lublina do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2029, bo to nas bardzo ładnie w europejskich kontekstach sytuuje, te działania wokół dziesiątki honorowych konsulów.
Zanim wyjedziemy z Węgier i zarekomendujesz kilka innych tekstów z akcentu, to chciałabym zajrzeć na chwilę do Teatru Starego, dlatego że 5 marca będzie w Teatrze Starym znakomita tłumaczka Irena Makarewicz, tłumaczka między innymi Sandora Marajego, ale przyjedzie na rozmowę, którą chciałabym poświęcić pierwszej części znakomitej trylogii siedmiogrodzkiej, która właśnie się ukazała. To jest monumentalne dzieło. Pierwsza część zatytułowana Policzone, ledwie 900 stron. Książka zdobywa bardzo dobre recenzje i uznanie czytelników. Także Irena Makarewicz będzie w Lublinie. Serdecznie Państwa zapraszam. 5 marca wydawnictwo Oficyna zdecydowało się na gest w stronę węgierskiej literatury. Przyznajmy, nie tak znowu u nas popularnej.
Tak, no ja się z radością do tej zachęty bardzo gorąco przyłączam, bo to jest naprawdę niesłychane bogactwo, które kryje w sobie literatura węgierska. Ja to mówiłem przez moment o liryce, ale proza węgierska też jest wyśmienita. A skoro mówimy o Teatrze Starym, to może niektórzy z Państwa pamiętają, że jakieś może 3-4 lata temu gościem akcentu w Teatrze Starym był profesor Wojciech Ligenza, który wtedy był świeżo po opublikowaniu przez Ossolineum w takiej bardzo nobliwej, poważnej serii Biblioteka Narodowa tomu wierszy Wisławy Szymborskiej. Wojciech Ligenza jest jednym z najlepszych w Polsce specjalistów od twórczości Wisławy Szymborskiej i jednym z pierwszych esejów, które Państwo znajdziecie w tym właśnie pierwszym tegorocznym tomie akcentu, jest esej, jest szkic Wojciecha Ligenzy poświęcony Wisławie Szymborskiej i to takiemu dosyć ciekawemu aspektowi jej twórczości poetyckiej. On chyba nosi tytuł Zachwyt i cuda Wisławy Szymborskiej, bo tej cudowności w liryce szymborskiej znajdujemy sporo i sporo znajdujemy zachwytu nad światem. Szymborska dostrzega obecność cudów dookoła nas, ale nie są to cuda spowodowane boską ingerencją w bieg zdarzeń w tym świecie, tylko raczej, ja bym to może tak powiedział, trochę uczenie, że one się rozgrywają nie na płaszczyźnie ontologicznej, lecz epistemologicznej, czyli poznawczej. To są cuda, które wynikają z naszego doświadczania świata, właśnie z naszego zachwytu nad światem. Nie dlatego, że coś się wydarzyło niezwykłego ze względu na to, że materialność świata została odwrócona czy zaburzona, ale dlatego, że nastąpiła taka konfiguracja jakichś aspektów rzeczywistości, że pozwalają nam one na szczególne doświadczenie. No nie wiem, wyobraźmy sobie jakąś konstelację chmur na niebie, bardzo szczególną, którą Szymborska uważałaby za cud i która pozwala nam się zachwycać tym światem takim, jakim on jest, takim, jakim on się stał w danym momencie. Albo jakaś, nie wiem, konfiguracja, kompozycja zapachów szczególna, czy barw. Ja tu w tej chwili używam przykładów najprostszych, ale oczywiście u niej to potrafi być bardziej skomplikowane. Więc ten tekst o niezwykłościach w liryce Wisławy Szymborskiej też Państwu gorąco polecam. A trzeci esej, bo o pierwszym mówiłem, mówiąc o eseju Istwana Kowacza. Trzeci tekst, o którym w tej warstwie eseistycznej numeru bym polecił, to jest tekst Jarosława Cymermana na temat może nie tyle biografii, czy nie tylko biografii Czechowicza, ale na temat kłopotów z rekonstruowaniem tej biografii. Czechowicz zostawił po sobie trochę takich dokumentów, gdzie próbował pokazać, co się w jego życiu wydarzyło i próbował jakoś zgromadzić fakty, czy świadectwa faktów, ale u niego jest to o tyle specyficzne, że to, co jest takim przekazem o faktach, miesza się z tym, co jest bardzo osobistym wspomnieniem, impresją i ci, którzy chcą tę biografię, to życie Czechowicza zrekonstruować, muszą się zmierzyć z dosyć skomplikowanym zadaniem. Jarosław Cymerman, docierając i do tych świadectw, zresztą takich, które do tej pory nie były upowszechnione, bo część autobiograficznych notatek Czechowicza była wcześniej nieznana. On je odkrył w jego archiwum i docierając do tekstów literackich, bo Czechowicz też pisał utwory, w których zaświadczał o swojej biografii, to trzeba było razem połączyć. Potrzebny do tego jest zarówno talent i temperament badacza, bo Jarosław Cymerman jest przecież uczonym historykiem literatury, między innymi, bo także historykiem teatru, ale potrzebna jest też do tego duża wrażliwość i taki temperament pisarza, eseisty, który pięknie posługuje się słowem. No to te dwie właściwości w swoim pisarstwie Jarosław Cymerman znakomicie łączy. Także czytając o biografii Czechowicza, nie znajdziecie Państwo w tym tekście niczego, co by Was znudziło. Gorąco zachęcam. Ale skoro tak mówię o esejach, to uświadomiłem sobie jeszcze, że to, co do tej pory powiedziałem, dotyczy postaci życia literackiego czy historii literatury. A w tym tomie akcentu bardzo ciekawa jest warstwa plastyczna. I chciałbym Państwu polecić taki szkic napisany przez Magdalenę Ujmę, znakomitą krytyczkę i historyczkę sztuki, który przedstawia sylwetkę twórczą Ewy Pachuckiej. Ewa Pachucka nosiła panieńskie nazwisko Jaroszyńska i pod tym nazwiskiem lepiej była znana jako jedna z współtwórczyni wśród współtwórców Grupy Zamek, lubelskiej Grupy Zamek. My od pewnego czasu cierpliwie publikujemy teksty dotyczące poszczególnych artystów, którzy stworzyli w Lublinie grupę Zamek. To mówimy tu o końcu lat 50. No, oczywiście istnieją jakieś takie przyczynkarskie, czy niekoniecznie przyczynkarskie, ale naukowe rozważania historyków sztuki na temat samej grupy Zamek, ale nie ma do tej pory takiej kolekcji tekstów, która by traktowała o tych artystach nie tylko w czasie, kiedy grupę Zamek tworzyli, ale pokazywała cały ich życiowy dorobek. I myślę, że uda nam się prędzej czy później tę kolekcję zamknąć w jakiejś książce i będzie to pierwsza książka, która pokaże pełny potencjał tego środowiska, tej grupy ludzi, którzy się w pewnym momencie w Lublinie spotkali, stworzyli to, co stworzyli tutaj i co możemy zobaczyć w znacznej części dzięki kolekcji, która istnieje w Muzeum Narodowym. Więc to, co akcent robi, to jest obraz artystów, którzy się rozeszli w różne strony świata. I no, część do Francji, część tak jak na przykład Ewa Jaroszyńska, czy może już wtedy Pachucka, która stała się jedną z najwyżej cenionych artystek w Australii. To artystka, która tutaj może połączę dwie rzeczy. Bardzo interesujący jest tekst Grażyny Lutosławskiej, czyli twojej Grażynko, który dotyczy twoich peregrynacji brytyjskich i wizyty w jednym z muzeów, gdzie pokazujesz bardzo interesująco, jak doświadczać można, a nawet czasem trzeba, dzieł sztuki rzeźbiarskiej, nie tylko zmysłem wzroku, ale również przydaje się zmysł dotyku. Nie zawsze może jest to do końca legalne, ale zawsze bardzo interesujące. I tam między innymi jest kilka refleksji dotyczących abakanów, czyli takich rzeźb, które przy użyciu specjalnych tkanin tworzyła Magdalena Abakanowicz. Otóż gdybyśmy spojrzeli na twórczość Ewy Jaroszyńskiej czy Pachuckiej, to zobaczymy również twórcze zastosowanie tkaniny i to nawet wcześniejsze niż u Abakanowicz. Różnica by polegała na tym, że te tkaniny, które jako formy rzeźbiarskie kreuje Abakanowicz, to są raczej tkaniny jakby swobodne. One zwisają najczęściej, one są wypełnione powietrzem. Nie znaczy, że są puste. Natomiast Ewa Pachucka tworzy dzieła, które mają fakturę taką jak tkanina czy dzianina, chociaż wcześniej to były też grube włókna sizalowe, ale to są, przynajmniej te z australijskiego okresu, one są wypełnione wewnątrz twardą materią. I to są kształty jakieś, nie wiem, kamienie, zwierzę, postać ludzka. To są dzieła, którymi Australia bardzo się chwali, a my w Lublinie niewiele wiemy o tym, jak potoczyła się kariera jednej z artystek, które współtworzyły grupę Zamek. Więc to, ta warstwa plastyczna tego tomu również zasługuje na uwagę, a w dziale recenzji znajdziecie Państwo omówienia trzech ważnych książek, które dotyczą sztuki. Jedna z nich to jest taki tom Wojciecha Włodarczyka, który pisze na temat, właściwie to jest próba, moim zdaniem całkiem udana, skonstruowania historii sztuki XX i początku XXI wieku inaczej niż to się zwykle robi. To znaczy, owszem, tam jest porządek chronologiczny, ale podział na poszczególne okresy w historii sztuki jest znakomicie tam skorelowany z podziałem na różne okresy w życiu społeczno-politycznym naszego kraju i to wcale nie zdroworozsądkowo, że II wojna światowa miałaby coś zamykać i coś otwierać. Nie, w sztuce to tak nie przebiega. Pewne zjawiska w sztuce powojennej były wyraźnie związane z latami 30., czyli okresem przedwojennym. No ale to trzeba by było zajrzeć do książki Wojciecha Włodarczyka. Bardzo ciekawa jest książka na temat street artu, opracowana, może tak powiedzmy, przez Pawła Kwiatkowskiego, którą tutaj omawia Magdalena Choworus-Czajka. I widać tam co to jest polski street art, jak potężna jest to sztuka. Doskonałe ilustracje pokazują dzieła sztuki ulicznej na przykład z Wybrzeża. Sam nie zdawałem sobie sprawy z tego, jak pięknie to tam jest robione. Oczywiście Warszawa, Wrocław, Poznań i tak dalej. No i jest wreszcie tekst Lechosława Lameńskiego, który przypomina o tym, że niedawno Tadeusz Mysłowski i Irena Hochman podarowali Muzeum Narodowemu w Lublinie piękną kolekcję plakatów, które Mysłowski zbierał przez kilkadziesiąt lat i pozwolił nam się teraz w Lublinie tym cieszyć. Lechosław Lameński pisze o wartości tych plakatów, które mamy teraz w Muzeum Narodowym. No, mógłbym Państwu jeszcze parę innych ciekawostek o tym tomie Akcenty opowiedzieć, ale zrobią to, myślę, osoby, które będą wprowadzającymi do dyskusji na spotkaniu, na które zapraszam serdecznie we wtorek o 18:00 do studia Zbigniewa Stepka, a te osoby wprowadzające to będzie poeta, znakomity młody poeta i twórca księgarni Dosłowna, Rafał Rutkowski, a drugą z tych osób będzie pani profesor zwyczajna, doktor habilitowana, Irena Nawrot, która pracuje na Wydziale Artystycznym OMCS-u, a sama jest znakomitą artystką. Zapraszam serdecznie.
Ten wybór nie dziwi przy tak intensywnej obecności sztuk wizualnych w tym numerze Akcentu. Bardzo Ci dziękuję. To był redaktorski przegląd numeru. Redaktor Bogusław Wróblewski w nie tylko rozrywkowej niedzieli radiowej.
Dziękuję bardzo.